Odrzańscy i złodzieje opon. Całą sobotę spędziliśmy na zamku w Mosznej. W zasadzie nadal tu jesteśmy, tylko zmęczeni i głodni wróciliśmy już do naszego kampera. Gdy rodzice przygotowują kolację, a Zosia z Kubą oglądają bajkę na tablecie, ja leżę na moim piętrowym łóżku i rozmyślam, co tak naprawdę dzisiaj się wydarzyło. Czy faktycznie duchy przodków zrobiły nam psikusa? Czy to tylko dobrze zorganizowana część wycieczki, która spotyka wszystkich odwiedzających? Przewodniczka podczas zwiedzania nie wspomniała o tym słowem, a my nie pytaliśmy. Może jednak warto tam wrócić i dowiedzieć się więcej. Dzięki uprzejmości zarządcy zamku zostajemy tutaj na noc, oczywiście w naszym domku na kółkach. Może jeszcze jutro będzie okazja, aby wyjaśnić naszą dzisiejszą przygodę. Teraz jednak jestem już tak zmęczony chodzeniem, że chyba zasnę bez mycia i kolacji. A może warto się jeszcze zmusić do wstania, żeby dowiedzieć się, co tata zaplanował dla nas na jutro. Gdy uniosłem głowę, poczułem, jakby ważyła tyle, co kilka butelek wody mineralnej. Nogi były również ciężkie. Jedynie lewa ręka zdołała wydostać się za obrys łóżka. Nie wystarczyło to jednak, aby wstać. Dlatego odłożyłem wszystkie części mojego zmęczonego organizmu na miejsca, przymknąłem powieki i obudziło mnie o drugiej w nocy delikatne warczenie szajby. Bez większych problemów wstałem z łóżka. Pozostali członkowie rodziny chrapali i mówili przez sen, nie zwracając uwagi na nic. Nawet metalowy durszlak z wczorajszym makaronem spadający z łoskotem na ziemię nie wzruszył śpiących rodziców. Jedynie Kuba na chwilę wstał w swoim łóżeczku, przetarł lewe oko i położył się ponownie. Szajba leżała z pyskiem przy ziemi obok drzwi wejściowych i szczerzyła kły. Reagowała tak, jakby ktoś kręcił się przed wejściem. Często robi podobnie w naszym mieszkaniu w bloku, gdy ktoś czeka przed drzwiami. Uspokoiłem ją i dobrze się wsłuchałem. Poza delikatnym wiatrem i chrapaniem za plecami nie usłyszałem nic niepokojącego. Otworzyłem delikatnie drzwi, stanąłem na pierwszym stopniu i rozejrzałem się dookoła. Po prawej stronie widziałem oświetlony zamek, który kolorem przypominał teraz żółty ser. Po lewej, koło żywopłotu, mignęło mi jakieś światło. Teraz widziałem je już wyraźniej. Zbliżało się do mnie, świecąc raz na mnie, a raz na ziemię. Włosy mi się zjeżyły. Nie wiedziałem, czy zamknąć drzwi i schować się pod kołdrę, czy wypuścić psa i obudzić rodziców. Zamarłem w miejscu. Gdy od źródła poruszającego się światła dzieliła mnie odległość samochodu osobowego, usłyszałem niski głos.
— Wszystko w porządku, chłopcze?
Tak,
odpowiedziałem drżącym głosem. Jestem tu ochroniarzem. Nie musisz się mnie bać, odpowiedział starszy mężczyzna w czarnym mundurze z białą przypinką w kształcie tarczy na lewym ramieniu.
Okej, odpowiedziałem, przytrzymując rękami szajbę, która bardzo chciała poznać przybysza.
Lepiej zamknij dobrze drzwi. Generalnie teren jest bezpieczny i nie ma się czego bać. Były jednak takie noce, kiedy przychodziły na teren zamku ciekawskie zwierzęta z okolicznych lasów.
Tak, ma pan rację. Może jakiś jeż już tutaj spacerował, bo mój pies warczał przy drzwiach. Dziękuję bardzo za ostrzeżenie. Dobranoc, powiedziałem i szybko zamknąłem drzwi. Zza drzwi usłyszałem jeszcze dobranoc od ochroniarza. Pozwoliłem szajbie posprzątać makaron, który wcześniej przez przypadek wywaliłem. Wszedłem do łóżka i nakryłem się kołdrą. Zasypiając, ponownie usłyszałem delikatne warczenie psa, ale postanowiłem się już nim nie przejmować. Z samego rana obudził mnie przecudny zapach mojego ulubionego śniadania.
Dzień dobry, śpiochu, zaczął tata.
Dzień dobry, dobry, odpowiedziałem, przeciągając się.
Taki byłeś padnięty wczoraj, że już nawet nie chcieliśmy cię budzić na kolację czy kąpiel. Widzę jednak, że no, w nocy zgłodniałeś i zjadłeś cały makaron, który został,
stwierdził z uśmiechem tata. Szajba go zjadła, stwierdziłem, siadając na łóżku.
Jak to szajba? Zapytał zdziwiony tata.
No zaraz ci opowiem, tato. Tylko teraz daj mi proszę zjeść śniadanie, bo przez brak kolacji żołądek zaraz mi wyskoczy i sam pobiegnie do kuchni. Uwielbiam jajecznicę ze szczypiorki. Uwielbiam. Poprosiłem aż o dwie dokładki. Gdy w końcu skończyliśmy jeść, opowiedziałem dokładnie, co stało się w nocy. No, to już wiesz, dlaczego szajba tak warczała, stwierdziła mama. Wyczuła ochroniarza z daleka.
No, dobrze, że mają ochronę na tak dużym terenie, dodał tata. Ludziom czasem różne dziwne rzeczy przychodzą do głowy, gdy widzą tak zjawiskowe budynki.
Ja bym tam tylko zatrudniła kilka zaradnych piesków, skomentowała Zosia. Psy z pewnością przegoniłyby każdego intruza, powiedziałem, i wszyscy zaśmialiśmy się. Wracamy do domu? Zapytała Zosia.
Dzisiaj wracamy, ale dopiero po południu, powiedział tata, siadając ponownie do wspólnego stołu z ulubioną kawą w ręku.
Mama wybrała wycieczkę do zamku, ale skoro już jesteśmy w tej okolicy, to żeby nie jeździć dwa razy, tym razem ja mam dla was niespodziankę. Zdrać w końcu, gdzie nas zabierasz, bo sama nie znalazłam nic ciekawego w pobliżu, gdy szukałam informacji o zamku, stwierdziła z zaciekawieniem mama. Dosłownie 10 minut spacerem od nas znajduje się tutaj. Tata zrobił kilkusekundową przerwę, a wszystkie oczy domowników skupiły się na jego twarzy. Znajduje się fabryka robotów. W pierwszej chwili nikt się nie odezwał. Tata wziął kilka łyków kawy. Kuba zaczął klaskać, a mówić zaczęła mama. Myślałam, że też znalazłeś jakiś zamek albo chociaż ruiny. Mamuś, mamuś, no co ty, to brzmi super, powiedziałem podekscytowany. A będą tam jakieś psy, roboty? Zapytała Zosia.
Może będą, Zosiu, może będą, musimy sprawdzić. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Sam nigdy tam nie byłem, ale zdjęcia na stronie internetowej wyglądają naprawdę realistycznie, odpowiedział tata.
To one nie są prawdziwe? Zapytałem zdziwiony.
Nie, nie, Franek, nie. To nie taka fabryka, która wytwarza myślące i chodzące roboty. To muzeum. Jedyne takie miejsce w Polsce, a może nawet w Europie. Twórca i właściciel tego miejsca używa złomu, aby stworzyć rzeźby robotów inspirowane różnymi filmami, powiedział podekscytowany tata.
Sama nie wybrałabym takiego miejsca na rodzinną wycieczkę, ale jeżeli już tu jesteśmy i tak bardzo ci zależy, to chodźmy, powiedziała mama.
O której otwierają?
Za 2 godziny, o 11, odpowiedział tata.
W takim razie wyjdźmy się jeszcze przejść z szajbą na pobliski staw i złapać kilka promieni wiosennego słońca. Gdy postawiliśmy stopy na piaszczystej powierzchni parkingu, Zosia pierwsza stanęła przodem do wejścia i zawołała. A gdzie są nasze kółka?
Jakie kółka? Zapytał tata, przekręcając zamek w drzwiach.
No, kółka, na których samochód jeździ, dodała Zosia, wskazując palcem w miejsce, gdzie powinny być opony. Rodzice odsunęli się o kilka metrów od wejścia, aby dokładnie zobaczyć, o czym mówi moja siostra. Tata po pierwszym spojrzeniu obiegł szybko całego kampera i stanął obok nas, łapiąc się za głowę.
Ukradli nam. Ukradli nam wszystkie koła, krzyknął. Ale jak to możliwe? Przecież jesteśmy na strzeżonym parkingu. Franek sam mówił, że o drugiej w nocy był tutaj ochroniarz. No jak to się mogło stać? No po co komuś koła od starego kampera?
Spokojnie, kochanie, spokojnie, powiedziała delikatnie mama, kładąc rękę na ramieniu taty. Fabryka robotów poczeka. Idź do zarządcy zamku i zapytaj, czy poza ochroną mają tu też jakieś kamery. Wszystko na pewno wkrótce się wyjaśni. Gdy rodzice zastanawiali się, co zrobić z kamperem stojącym na cegłach, ja zobaczyłem pod naszym metalowym domkiem jakiś ruch. Coś przemknęło od bagażnika w stronę maski i schowało się w cieniu silnika. Powoli podszedłem bliżej. Gdy szajba zobaczyła, że oddalam się od innych, spojrzała w tym samym kierunku i zaczęła warczeć dokładnie tak samo jak w nocy. Jakby czuła tego samego intruza, którym z pewnością nie był ochroniarz. Po co miałby chować się pod kamperem? Jeleń też raczej nie zmieściłby się pod samochodem ze swoimi rogami. Co to więc było? Podszedłem do kampera od przodu. Położyłem się na brzuchu, przystawiłem prawy policzek do piaszczystego podłoża i spojrzałem pod silnik. Z początku widziałem tylko rury wystające z zawieszenia i jakiś większy element, który dotykał podłoża. Wyglądało to tak, jakby odczepił się zbiornik z paliwem. Szybko zmieniłem zdanie, gdy owa część spojrzała na mnie jednym czerwonym okiem. Gdy to zobaczyłem, odepchnąłem się obiema rękami tak mocno, że od razu stanąłem na prostych nogach, które poniosły mnie w kierunku mamy. — Wszystko dobrze, Franek? — zapytała mama, gdy na nią wpadłem, przytulając się mocno. — Tak, to znaczy chyba tak — odpowiedziałem drżącym głosem. — A co się stało, Franek, i dlaczego szajba tak szczeka na naszego kampera? — Tam coś jest pod silnikiem, dodałem i obróciłem się w stronę samochodu, wskazując miejsce palcem. A co tam jest? Jakiś mały, słodki zwierzaczek? Zapytała Zosia. To
na bank nie jest zwierzaczek. Na widok zwierzaczka bym tak nie zareagował, odpowiedziałem wzburzony.
Zobaczcie, tata już wraca z zamku. Zaraz spojrzy pod samochód i zobaczymy, co tam się tajemniczego kryje, stwierdziła mama.
A niech to piorun strzeli, niech to piorun strzeli, powiedział tata, gdy do nas podszedł. Tej części zamku nie łapią kamery. A ochroniarz, który miał nocną zmianę, stwierdził, że gdy rozmawiał o drugiej w nocy z Frankiem, to opony były na swoim miejscu. Przynajmniej te dwie po stronie wejścia, bo nie obchodził kampera dookoła, więc nie gwarantuje, że pozostałe też były na swoim miejscu.
To niedobrze, stwierdziła mama. Musimy sami poszukać jakichś śladów. Skoro i tak jesteśmy tu uwięzieni, zajrzyj proszę pod silnik. Franek twierdzi, że jest tam coś żywego. Tata podszedł do kampera. Położył się na ziemi, tak jak ja wcześniej, i spojrzał pod samochód.
No, nic tu nie ma,
krzyknął, obracając głowę w naszą stronę, gdy nagle poczuł, jak coś muska go w rękę. Tata obrócił się powoli w prawo i usłyszał, jak małe gumowe kółka próbują odjechać po żwirowej nawierzchni, ale wyraźnie brakuje im energii. Tata podskoczył prawie równie sprawnie jak ja i podbiegł do nas. Mały, zdalnie sterowany samochodzik z kamerką i czerwoną diodą, którą pomyliłem z okiem, skierował się jego śladem i jak tylko tata się odwrócił, blaszak stał już obok. Szajba trzymała się na bezpieczną odległość, ukazując kły, a Kubuś wyciągał rączki do nowo poznanej zabawki. Co to jest? Zapytałem niepewnie. Tato, mówiłeś, że nie ma tu żywych robotów, jest tylko ich muzeum, powiedziałem, odwracając wzrok od pojazdu.
To mi wygląda na zdalnie sterowany samochodzik. Tylko chyba jest trochę popsuty. Na górze ma przyczepioną kamerę, która się rusza. Najwidoczniej nie może trafić do domu, stwierdził tata, przyglądając się znalezisku z bliska.
A możemy się z nim pobawić? Zapytała Zosia. To niezwykła zabawka, Zosiu. Musimy znaleźć właściciela, odpowiedziała mama.
Na razie to musimy skupić się na znalezieniu opon, powiedział tata, podchodząc do samochodziku i łapiąc go w dwie ręce.
A może jego właściciel zarejestrował złodzieja tą kamerą? Zapytałem.
A, to możliwe, stwierdził tata, tylko w jaki sposób dowiedzieć się, do kogo on należy?
A zobacz, tato, jakieś kabelki tu się odczepiły, powiedziałem, wskazując palcem na dolną część pojazdu. Może jakbyś je połączył, to samochodzik odzyska energię i zaprowadzi nas do złodzieja, albo chociaż do swojego właściciela.
Kiedyś w szkole robiłem podobne rzeczy na technice. Zobaczę, czy coś jeszcze pamiętam. Dobrze, że zawsze wożę ze sobą narzędzia. Dajcie mi godzinkę, dobrze? Stwierdził tata i wszedł z samochodzikiem do kampera.
My w tym samym czasie postanowiliśmy poszukać śladów tych, którzy zagarnęli nasze cztery kółka. Tato! Znaleźliśmy ślady opon, krzyknąłem, gdy tata w końcu wyszedł na zewnątrz.
Świetnie, Franek, świetnie, powiedział tata zmartwionym głosem. Zaraz możemy pójść ich śladem, tylko nie mam dobrych wiadomości, jeśli chodzi o samochodzik. Udało mi się połączyć ponownie wszystkie kabelki. Problem jednak jest gdzieś indziej, bo to wcale nie poprawiło jego sprawności.
A może ta jego ruchliwa kamerka wskaże nam drogę, zaproponowałem. Ona wyraźnie rusza się ciągle w jedną stronę, w tę samą, w którą prowadzą znalezione przez nas ślady. Sky mówi, że chce iść tam, gdzie pokazuje kamera, stwierdziła Zosia.
No w sumie to ten sam kierunek, co nasze ślady. Można by spróbować.
Ja jeszcze to znalazłam w krzakach, powiedziała mama, pokazując duży, gruby pręt w kształcie litery L.
No to przecież klucz do śrub używany zwykle do wymiany kół, stwierdził uradowany tata. To ewidentnie wskazuje na złodziei. No ruszajmy ich śladem.
Postanowiliśmy puścić samochodzik na drogę i jedynie pomagać mu w pokonywaniu trudniejszych wzniesień. Wystarczyły moje dwa szybsze kroki, aby go wyprzedzić. Taki był powolny, ale przynajmniej poruszał się naprzód i nie trzeba było go nieść. Po chwili doszliśmy do skrzyżowania. Ślady kół odbijały w prawo, a kamera na samochodziku pokazywała w lewo. Zobaczcie, tam na drodze znowu coś leży, zakomunikowała Zosia, pokazując w prawą stronę.
To jakiś metalowy ciężarek, krzyknąłem, gdy dobiegłem do miejsca, które wskazywała moja siostra. To chyba taki odważnik, który jest potrzebny do wyważania kół. Złodzieje, widać, bardzo się śpieszyli, jeśli gubili części po drodze, stwierdził tata. No, chyba musimy się pożegnać z samochodzikiem. On chyba wskazuje na swój dom, a nie na miejsce, gdzie mogą być nasze koła.
Ja chcę iść z samochodzikiem, powiedział Kuba zza głowy taty. Ja też nie chcę go zostawić, stwierdziła Zosia, zwłaszcza, że nie jest do końca zdrowy. Jakiś dzik może go zaatakować po drodze i nie będzie miał energii, żeby uciec. To może weźmy go ze sobą, a jak odnajdziemy nasze kółka, wrócimy się w to miejsce i pójdziemy wybraną przez niego drogą, zaproponowała mama.
Kochani, przecież to nie jest chore zwierzątko, to maszyna, którą ktoś zbudował. Pewnie wkrótce się tu zjawi i ją zabierze. Koła są ważniejsze. Koła są ważniejsze. Bez nich nie wrócimy do domu. Zostawmy go tutaj w bezpiecznym miejscu i wrócimy mu pomóc w drodze powrotnej albo dajmy mu odjechać w swoim tempie i niech spróbuje dotrzeć do właściciela. Co? Co wy na to?
Jak go gdzieś przywiążemy czy zakopiemy, to wtedy już na bank jakieś zwierzę się nim zainteresuje. Niech sobie jedzie, gdzie chce, zaproponowałem. Ja i Skaj chcemy iść z nim, powiedziała Zosia. Tata ma rację. Trzeba myśleć o powrocie do domu. Jestem za tym, aby puścić samochodzik wolno, powiedziała mama. Niestety, Zosiu, ale za młoda jesteś, abym mogła puścić cię samą. Idziemy w prawo. Po krótkim marszu, podczas którego słychać było płacz Zosi i Kuby, dotarliśmy do miasteczka. Droga ze żwirowej zmieniała się w betonową i ślady opon zginęły. Na szczęście droga nie miała żadnych skrzyżowań i kierowaliśmy się przed siebie.
Co to za czarne ślady? Zapytała mama, wskazując na drogę kilka metrów przed nami.
To jest spalona guma. Śmierdzi jak dym z komina, zauważyłem, zatykając nos.
No tu chyba ktoś próbował ruszyć z ciężkim ładunkiem. Te ślady delikatnie skręcają w prawo. Zobaczcie, powiedział tata, rysując w powietrzu łuk.
Ich kierunek wskazuje na tamtą bramę. Chodźmy! Krzyknąłem i pobiegłem w kierunku niebieskiego metalowego płotu z podwójną bramą. Gdy do niej dotarłem, wysoki mężczyzna w brudnym granatowym kombinezonie wypuszczał właśnie z podwórka czarnego minivana.
Zobaczcie! Na tym samochodzie są zamontowane nasze opony! Krzyknął tata, gdy wszyscy dotarli w to samo miejsce co ja, a rodzinny samochód właśnie nas minął i dodając gazu szybko zniknął z naszych oczu.
To oni ukradli nasze opony. Musimy ich gonić, krzyknęła Zosia, a szajba zaczęła intensywnie szczekać. W tym samym czasie do zamykanej właśnie bramy dobiegł wielki buldog właściciela i teraz mieliśmy przed sobą istną walkę na warczenie i szczekanie przez solidne metalowe pręty.
Dzień dobry. Czy mogę państwu w czymś pomóc? Zapytał właściciel bramy i uciszył psa, dając mu kilka smakołyków z przedniej kieszeni swojego kombinezonu.
Tak. Oddaj nasze opony, krzyknąłem.
No proszę, młody człowieku, jaka energia w tobie drzemie. Opon tu u mnie, dostatek. Jestem wulkanizatorem, handluję nimi. Jak ładnie poprosisz, to może nawet dostaniesz jakiś rabat, powiedział mężczyzna.
Franek grzeczniej, zajmij się teraz szajbą, dobrze, żeby przestała w końcu szczekać, a my z panem porozmawiamy, powiedziała mama. Proszę pana, nasze opony właśnie odjechały razem z tamtym samochodem. Może nam pan to wyjaśnić?
Ach, już rozumiem, czyli to pewnie będzie pan Odrzański, powiedział mężczyzna i spojrzał tacie prosto w oczy.
No, w rzeczy samej, panie Gumowski, to ja, odpowiedział z uśmiechem tata.
To wy się znacie? Zapytała zdziwiona Zosia.
Znacie to, no, dużo powiedziane. Rozmawialiśmy raz przez telefon, odpowiedział tata, puszczając oczko do pana Gumowskiego.
A widzę, że polowanie na złodziei się udało, stwierdził wulkanizator. Bardzo dziękuję za pozostawienie śladów.
Nikt się nie zorientował, powiedział tata.
Czy możesz mi wytłumaczyć, o co w tym wszystkim chodzi? Powiedziała mama, odwracając się w stronę taty.
Oczywiście, w sobotę. W internecie pojawiła mi się reklama pana Gumowskiego. Tylko w tę niedzielę dla tych, którzy zdecydują się na kupno nowych opon u niego i pozostawienie w rozliczeniu starych,
cena będzie niższa o 50%, a wymiana będzie gratis. I tak chciałem zmienić opony, bo te, które mieliśmy od dnia zakupu, nie nadawały się do tak ciężkiego samochodu. Starszy pan, od którego kupiłem kampera, nie zwrócił na to uwagi, a ja wcześniej nie miałem czasu na wymianę. Dodatkowo dogadałem się z panem Gumowskim, żeby zabrał koła w nocy, jak jeszcze będziemy spali, a założył nowe, gdy będziemy zwiedzać fabrykę robotów, żeby wszystko było gotowe, jak wrócimy. Przy okazji zrobiłem wam takie małe podchody, czyli zabawę, w jaką bawiłem się w młodości. Widzę, że znaleźliście klucz i odważnik, które pozostawiłem na drodze. Tutaj jeszcze specjalnie spaliłem trochę gumę w moich terenowych oponach, żebyście czasem nie przegapili warsztatu, powiedział pan Gumowski. A nasze stare opony, które widzieliśmy na wyjeżdżającym minivanie? Zapytałem, gdy szajba zajęła się swoimi smakołykami.
No, wasze stare opony mają przed sobą jeszcze wiele kilometrów. Szkoda, żeby się zmarnowały. Akurat miałem klienta, który szukał używanych do mniejszego auta, więc mu je sprzedałem. Na was czekają już całkiem nowe, trochę terenowe, aby kamper nigdzie się wam nie zakopał.
Czemu nic mi nie powiedziałeś? Zapytała gniewnie mama, nadal wbijając wzrok w tatę.
No chciałem, aby każdy się dobrze bawił. Emocje nas nie opuszczały, więc chyba mi się udało, skomentował tata.
A elektryczny samochodzik to też twój pomysł? Zapytała Zosia.
Nie, to akurat był czysty przypadek, że go spotkaliśmy. Ciekaw jestem, skąd się tam wziął, odpowiedział tata.
Może zapytajcie w fabryce robotów. Właściciel słynie tutaj z budowania podobnych rzeczy, zaproponował pan Gumowski.
A ja tymczasem muszę się pożegnać. Czas na przygotowanie waszych opon. Tylko nie wracajcie szybko do kampera, żebym miał czas je zamontować.
Dobrze, że pan wspomniał o fabryce. Przecież na 11:00 mamy tam zarezerwowaną wycieczkę, a to niedaleko. Jak się pośpieszymy, to zdążymy, powiedział tata i ruszyliśmy w drogę, nie mogąc uwierzyć, że cała ta kradzież była tylko zabawą wymyśloną przez tatę.
Gdy dotarliśmy na miejsce, stanęliśmy przed wielkim, zabytkowym budynkiem z czerwonym dachem. Właściciel już na nas czekał i zaprosił do środka. Słuchaliśmy go i oglądaliśmy wielkie eksponaty z uwagą, ale po pewnym czasie zrobiło się trochę nudno. Razem z Zosią zaczęliśmy ukradkiem zaczepiać Kubusia i zabierać mu zabawki. Wywołało to jego głośny płacz.
Przepraszam pana, zaczęła mama, muszę na chwilę wyjść nakarmić synka, inaczej nie da nam spokojnie zwiedzać muzeum.
Nie ma problemu, trafi pani do wyjścia? Zapytał właściciel.
Tak, oczywiście, wrócę za kilka minut. Zwiedzajcie dalej beze mnie, odpowiedziała mama i szybko skierowała wózek z Kubusiem w drogę powrotną. Wychodząc, mama zauważyła małe okienko prowadzące do piwnicy, gdzie wjeżdżał właśnie zdalnie sterowany samochodzik, którego znaleźliśmy przy kamperze. My nadal zachwycaliśmy się robotami, które wyglądały jak wyjęte z filmu.
Wspaniałe roboty, wspaniałe. Wyglądają jak żywe. Szkoda, że moja żona nie może ich obejrzeć, powiedział tata.
Dziękuję, odpowiedział właściciel.
Faktycznie wielka szkoda, że małżonka nie może tego zobaczyć. Może się zgubiła. Przepraszam, pójdę jej poszukać.
Właściciel muzeum spotkał mamę w najbliższych drzwiach. Wszystko w porządku? Zapytał. Tak, tak, synek jednak okazało się nie był głodny. Chwilę mi zajęło, zanim to zauważyłam. Zwróciłam za to uwagę na coś innego. Do pana piwnicy wjechał właśnie zdalnie sterowany samochód.
Rewelacja, rewelacja, znalazł się. Poza tymi wielkimi robotami lubię też budować takie mniejsze, zdalnie sterowane. Ten samochodzik to prototyp i jeszcze muszę go udoskonalić, stwierdził właściciel muzeum.
A co to prototyp? Zapytała Zosia.
Prototyp to coś, co zostało zbudowane, ale nie jest jeszcze w pełni sprawne. Takie rzeczy się tworzy, aby zobaczyć, jak wyglądają na żywo, a nie tylko na papierze, odpowiedział mężczyzna. Tak, to trochę tak jak u mnie, gdy projektuję dla kogoś dom, zaczął tata. Najpierw robię obliczenia i rysunki, a potem mój pracownik wykonuje tekturowy model, żeby zobaczyć, czy wszystko się zgadza. Właśnie, właśnie, skomentował mężczyzna. Ten samochodzik ma na szczęście sprawny moduł GPS i zaprogramowałem mu trasę do domu. Potrzebował tylko waszej pomocy, aby pokonać drobne wzniesienia. Teraz muszę sprawdzić, dlaczego zabrakło mu mocy.
Podziękowaliśmy właścicielowi muzeum za pokazanie zjawiskowych robotów i udaliśmy się w drogę powrotną. Gdy dotarliśmy na miejsce, kamper był już gotowy do drogi. Wróciliśmy do domu o 18:13. I tak właśnie minął nam nasz ostatni weekend. Znów dzięki temu, że działaliśmy wszyscy razem, świetnie poradziliśmy sobie z nieoczekiwanymi wyzwaniami. Do usłyszenia wkrótce.